Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest pani Maja Wyręblewska, psycholog Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy już sporo o przemocy, o tym, że zdarza się w rodzinach, w których nie widać tego na pierwszy rzut oka, że zwykli, normalni ludzie, dobrzy ludzie stosują przemoc. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego dobrzy ludzie sięgają po przemoc?
W 71 roku Philip Zimbardo zorganizował tak zwany eksperyment więzienny. Wśród uczestników eksperymentu były osoby zdrowe psychiczne, przebadane pod kątem możliwości dostosowania agresji, przejawiania zachowań agresywnych. W budynku Uniwersytetu Stanford zorganizowano sztuczne więzienie, do którego zaproszono uczestników, studentów, ochotników. Było to 24 osoby. Byli oni podzieleni na dwie połowy. Jedna z grup miała być strażnikami, a druga więźniami. Eksperyment miał już trwać 2 tygodnie. Przerwano go po 6 dniach. Dlaczego? Więzienie zaczęło przypominać już w pierwszym dniu prawdziwe więzienie. Początkowo apel trwał 10 minut i był tylko takim podsumowaniem dnia. Natomiast po pewnym czasie strażnicy zaczęli przedłużać te apele do 2 godzin krzyku, upokarzania, stosowania przemocy względem więźniów. Więźniowie zaczęli być maltretowani i przejawiać objawy takie załamania nerwowego. Jeden więzień stał się bardzo zdezorganizowany psychicznie. Zaczął płakać, prosić o to, żeby go wypuszczono. Próbowano mu zmienić funkcję, rolę w tej grupie. Natomiast jego stan psychiczny pogarszał się coraz bardziej i musiał być przerwany eksperyment. To, co było charakterystyczne, to że więźniowie byli pozbawieni swojej godności. Były im nadane numery, którymi mieli się posługiwać. Nie zwracali się do siebie swoimi imionami, tylko podawali ten numer. A do strażników musieli się zwracać panie oficerze penitencjalny. Formą karania były pompki i jak początkowo strażnicy kazali zrobić tylko kilka pompek, tak po pewnym czasie było to wielogodzinne znęcanie się, włącznie z tym, że strażnicy trzymali nogi, upokarzali w tym czasie wykonywania pompek tych więźniów, kazali im się rozbierać, apele zaczęły być, kiedy byli nago, zaczęli przyjmować różne formy znęcania się. Strażnicy zaczęli ograniczać im posiłki, odmawiali poduszek, łóżka wyciągali na korytarz. Także ta przemoc zaczynała być coraz bardziej ostra. Podczas trwania eksperymentu zaproszono rodziny więźniów do tego, żeby odwiedzili ich. Żeby rodziny dostały się do więźniów, musieli dostać przepustki od dyrektora więzienia i całą taką niedogodną procedurę przejść, żeby móc się spotkać. I mimo tego, że rodziny widziały, że dzieje się coś niedobrego z uczestnikami eksperymentu, to nie reagowały. Stało się też problemem to, że organizator eksperymentu wcielił się w rolę dyrektora więzienia. Eksperyment został przerwany z powodu pogarszania się stanu zdrowia uczestników, ale też tego, że przestały być zachowane zasady obiektywizmu. I zarówno prowadzący eksperyment Philip Zimbardo wtedy nie widział tego, co się dzieje, wcielił się w rolę dyrektora więzienia, co było pierwszym takim merytorycznym błędem, bo nie mógł zdystansować się do tego, co się dzieje, a ile też więźniowie stali się coraz bardziej osobami z problemami emocjonalnymi, zaczęli somatyzować problemy, zaczęli mieć wysypki skórne, objawy grypowe, zaburzenia emocjonalne, a strażnicy stosowali coraz bardziej okrutne formy przemocy i coraz bardziej pokażające, myślę, że o wielu jeszcze też nie do końca wiemy. Na temat tego eksperymentu zostało nakręcone wiele filmów, które obrazują to, co się dzieje z nami. I dlaczego tak się stało, że z normalnych psychicznie osób, zdrowych psychicznie osób, ludzie zaczęli stosować tą agresję? Wśród strażników można było wyróżnić 3 grupy osób. Jedni byli surowi, ale sprawiedliwi. Druga grupa starała się nie krzywdzić więźniów i pokazywać im jakieś drobne przysługi dla nich robić. A trzecia była bardzo agresywna i stosowała najbardziej okrutne i wyrafinowane formy przemocy. Jeśli chodzi o więźniów, to jedni właśnie starali się wkupić w łaski strażników, tak poradzić sobie z tą sytuacją. Inni starali się somatyzować, właśnie mieli wysypki, objawy grypowe. A niektórzy próbowali się cały czas buntować przeciwko tym strażnikom. I ten eksperyment pokazał, jak wpływ na stosowanie przemocy ma otoczenie. że nie jest to tylko nasza taka tendencja biologiczna, czy to jakim jesteśmy temperamentem, jakim jesteśmy stylem funkcjonowania, ale też jaki wpływ ma nasze otoczenie, presja społeczna, wykonywanie powierzonego zadania na to, jak się stajemy. Jeżeli przydzielono nam rolę strażnika, to tak bardzo weszliśmy w tą rolę społeczną, że my musimy pilnować tej władzy. Musi być dyscyplina, musi być porządek, że ten eksperyment pokazał, że zatracamy takie swoje pewne ludzkie cechy, jeżeli jesteśmy przydzieleni do takiej roli. To też, jak wcześniej rozmawiałyśmy o stosowaniu przemocy przez różnych funkcjonariuszy władzy, może się z tym wiązać. Jeżeli mam przydzieloną rolę, że muszę sprawować kontrolę, muszę tutaj rządzić, muszę to jakoś ogarnąć wszystko, żeby nie było buntu, to wyszukuję coraz to bardziej takich drastycznych metod, żeby to osiągnąć. Czyli to, że rodzimy się w zdrowych rodzinach, to, że funkcjonujemy i rozwijamy się prawidłowo, nie znaczy, że my w sytuacjach społecznych nie będziemy stosować przemocy. Jeżeli trafimy na podatny grunt, na presję społeczną, na to, że ktoś będzie od nas czegoś wymagał, możemy zachowywać się w taki właśnie agresywny sposób. Sposób, który nigdy dotychczas byśmy się, gdyby nie było tych sprzyjających warunków, w cudzysłowie sprzyjających, to byśmy się nie zachowali.
Czyli gdybyśmy mieli władzę jakąkolwiek, nad kimkolwiek, może wyjść z nas agresor. Czy tak. To w rodzinie, czy w pracy, czy w szkole.
Tak.
Stąd też może się wziąć zjawisko mobbingu.
Tak. Mobbing wiąże się z używaniem terroru psychicznego, prześladowaniem, znęcaniem się nad drugą osobą. Zjawisko mobbingu jest bezpośrednio związane z prześladowaniem drugiego człowieka i stosowaniem w stosunku do niego przemocy. Ujawnia się w konfliktach interpersonalnych. Natomiast możemy mówić o mobbingu zarówno w zakładzie pracy, co jest nam stereotypowo tak najczęściej kojarzone, jak i w szkole, wśród młodzieży, wśród dzieci. Wtedy częściej myślimy o przemocy szkolnej czy fali, ale jest to również zjawisko mobbingu.
Jak wygląda mobbing w szkole?
Mobbing w szkole stanowi taki narastający problem. Zaczęto go obserwować, badania też prowadzone w szkołach skandynawskich pokazały, jak duży jest to problem. Mówi się o zjawisku mobbingu w szkole, gdy ofiara przez dłuższy czas jest wielokrotnie narażana na negatywne działanie ze strony innych osób. Negatywne działanie to takie sytuacje, które mają wyrządzić komuś krzywdę, przykrość. Mogą to być wszystkie akty agresji, ale też takie działania werbalne. To, że ktoś kogoś właśnie poniży słownie, czy upokorzy, czy użyje też bezpośredniej siły fizycznej względem niego. Mogą to być też takie wrogie gesty, prześmiewanie drugiego człowieka. Jeśli chodzi o ofiarę mobbingu w szkole, to są to zazwyczaj osoby słabsze od sprawców, zarówno fizycznie, jak i tak psychicznie. I są to osoby niepewne, o niskiej samoocenie, o takim małym poczuciu własnej wartości, gdzie często reagują płaczem, ucieczką i nie potrafią się obronić. Natomiast jeśli chodzi o sprawców mobbingu w szkole, są to przede wszystkim uczniowie, dzieci, które nie tylko względem swoich rówieśników przejawiają zachowania agresywne, ale także przejawiają je wśród nauczycieli. Buntują się, pyskują. Są sprawniejsi i fizycznie bardziej tacy zaradni niż te ofiary przemocy. To, co jest też charakterystyczne, to, że mają obniżony taki próg współczucia i że nie żałują tych swoich ofiar.
Czyli można powiedzieć, że ktoś jest urodzonym agresorem, ponieważ ma więcej siły fizycznej, psychicznej, nie ma wrażliwości. Skąd się to bierze?
Tak podobnie jak mówiliśmy o tym eksperymencie. W szkole mamy taką presję społeczną. Każdy walczy o to, żeby w jakiejś grupie zaistnieć, żeby zaimponować swoim rówieśnikom. Jedni mają większą predyspozycję do tego, żeby być liderami grupy, inni, żeby być zwykłymi uczestnikami grupy. Jeszcze inni są w roli eksperta i wielkiego kujona w szkole na przykład, a jeszcze inni mają potrzeby schowania się i bycia szarą myszką gdzieś w kącie, a nie dominowania. Myślę, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zaimponować niczym innym niż siłą fizyczną, nie mamy takich swoich zasobów do tego, żeby powiedzieć, że jestem świetny z matematyki i mogę tym imponować, czy jestem świetny w piłce nożnej i mogę tym imponować, to łatwiej jest wtedy uciec się do tego, żeby imponować siłą, zastraszaniem, tym, żeby ktoś się mnie bał. Myślę, że jeśli chodzi o ofiary mobbingu, to musimy zwrócić na takie podstawowe objawy u dzieci, żebyśmy wiedzieli, o czym mówić, na co zwracać uwagę, to To, co jest podstawowe w szkole, to, że te dzieci są upokarzane, wyśmiewane, wciągane w bójki, zabiera im się pieniądze, książki, mają siniaki, zadrapania, wszelkiego rodzaju podarte ubrania, przybory szkolne są zniszczone. To, co się dzieje, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie psychiczne, to, że te dzieci się izolują od grupy, są zawsze wybierane jako ostatnie na WF-ie do rozgrywek w piłkę. W czasie przerwy starają się być blisko osób dorosłych, nauczycieli, żeby czuć się bezpiecznie. Nie angażują się w zabawy klasowe, w zawody sportowe i reagują niepewnie, niepewnie wypowiadają się na lekcjach, czy obserwuje się u nich takie pogorszanie ocen, obniżenie aktywności szkolnej. To, co powinno zaniepokoić rodziców, to jak właśnie dzieci przychodzą w podartych ubraniach. Mają siniaki, o które jak zapytamy, to tłumaczą się bardzo nierealistycznie. Ciągle gubią książki, ciągle gubią zeszyty, nie potrafią tego wytłumaczyć. Chodzą do szkoły okrężnymi drogami, pojawia się ból brzucha przed pójściem do szkoły, koszmary senne, czy wracają ze szkoły też okrężną drogą, czyli wydłużają jak najbardziej ten czas powrotu do domu i pójścia do szkoły. Nie są zapraszane na urodziny szkolne. Nie mają bliskich przyjaciół, nikt ich nie odwiedza w domu. Są mało zainteresowane szkołą i smutne, depresyjne, nieszczęśliwe, nie chcą rozmawiać, izolują się też od nas. Są bardziej płaczliwe, drażliwe.
Czy można powiedzieć, że rolę ofiary i sprawcy dzieci wynoszą też z domu, czy na przykład sprawcy mobbingu, ci, którzy stosują przemoc wobec słabszych od siebie dzieci, są w domu bardzo grzeczne, bardzo miłe?
To tutaj znowu może być różnie. Bo jeżeli, nie wiem, jest to dziecko, wobec którego jest stosowana przemoc w domu, to ono może wejść zarówno w rolę ofiary, jak i sprawcy. Jeżeli zidentyfikuje się z tym agresorem, jeżeli będziemy mówić o tacie, który stosuje przemoc, to jeżeli jest to chłopiec, to może przejawiać podobne zachowania, może być agresywny, bo wie, że męskość wiąże się z siłą, z agresywnością, że tak się zdobywa i wymusza posłuszeństwo. Natomiast może iść zupełnie drugą stronę i tego, że nigdy nie będę taki jak on. Będę tłumić swoje emocje, będę identyfikuję z mamą, będę bardziej uległy, będę podatny na to i nie będę widział nic złego w tym, że ktoś mnie poniża i upokarza. Więc trudno jest tutaj powiedzieć jednoznacznie, że ktoś, kto doświadcza przemocy, będzie ją też stosował.
A na czym polega fala w szkole? To jest właśnie ten mobbing.
To jest właśnie to, kiedy jakaś grupa osób znęca się nad tą jednostką słabszą, tak? Czy jest to jedna osoba, przywódca, czy taka grupa uczniów, którzy znęcają się nad tymi słabszymi, to jest właśnie to zjawisko wykonywania czynności, które są upokarzające, zastraszania, wymuszania, wszelkich gruźb, pobić w celu sprawowania kontroli i podporządkowania sobie tej drugiej jednostki. I uczniowie albo się na to godzą. Jeżeli próbują się skarżyć nauczycielom, no to się to kończy jeszcze większymi szykanami zwykle. Albo wchodzą sami w rolę agresora, żeby dołączyć do grupy, która sprawuje władzę, żeby być po tej drugiej stronie. To zjawisko jest nie tylko obserwowane w szkołach, ale także w wojsku, mówimy o fali, czy nie wiem, w ośrodkach wychowawczych, w MOW-ach, w zakładach poprawczych, w więzieniach. Tam, gdzie jest podział, gdzie grupa może sprawować różne funkcje. Myślę, że tak samo w pracy możemy mówić, że jest pewna grupa osób, która może stosować mobbing i osoby, które są mobbingowane.
To teraz przejdźmy właśnie do dorosłych. Na czym polega mobbing w pracy?
Są to takie działania, które mają na celu odizolowanie jednostki od grupy. Czyli jeżeli ja będę jako szef publicznie upokarzał, komentował zachowanie drugiego pracownika, groził, tworzył mity na temat życia zawodowego czy prywatnego ofiary. Mówił, że ona to robi to czy tamto poza godzinami pracy, czy że jest taką, a nie inną matką, czy jest taką żoną, czy zawodowo się do niczego nie nadaje. Będą to wszystkie pogróżki, czy nagany, publiczne wyciąganie problemów, czy wytykanie błędów, czy takie przejawy biernej agresji, takie podsycanie zazdrości o to, że inni koledzy to potrafią coś zrobić, a pani czegoś nie potrafi zrobić. Czy takiego ciągłego zastraszania, oszczerstw, czepiania się. Ktoś może popełnić błąd i uchodzi to na sucho, nie ma żadnych konsekwencji. Natomiast osoba, względem której stosuje się mobbing, za każdy najmniejszy, drobny błąd jest od razu karana. Jest jej to wyciągane do rangi wielkiego problemu. To osoba, która ma nie popełniać błędów, ma siedzieć cicho w kącie, nie odzywać się, być grzeczną, ładnie się uśmiechać i najlepiej nie rozmawiać z kolegami z pracy o tym, co się dzieje. A wręcz przeciwnie, koledzy są buntowani przeciwko tej właśnie osobie, żeby też bardziej ją poniżać. Często też dochodzi do nadużyć seksualnych w pracy. Nie jest to już mobbing, jest to molestowanie w pracy. Może być się tak przejawiać jako jedno z zachowań, kiedy szef składa dwuznaczne propozycje, czy podteksty seksualne w rozmowach wynikają, czy jakieś zaczepki, czy dotyk cielesny. Jest to przekraczanie granic cielesnych, granic fizycznych człowieka. Jest to też w miejscu pracy przemocą. Jeśli chodzi o mobbing, to możemy też wyróżnić pewne stadia mobbingu i pierwszym z takich stadiów to jest to, że było jakieś wydarzenie krytyczne, jakiś konflikt z szefem, po którym z tej normalnej relacji nagle staje się osoba ofiarą. I później właśnie jest to piętnowanie, ta stygmatyzacja, działania prowadzące do wywołania kryzysu u tej drugiej osoby. To są plotki na jej temat, wypowiedzi zniesławiające, ignorowanie, krytyka, utrudnianie wykonywania obowiązków. Później szef czy kolega z pracy, w zależności kto stosuje mobbing, bo nie musi to być zawsze szef, może to być też ktoś, kto ma jakąś wyższą pozycję w pracy, ale niekoniecznie szef. Jest to izolowanie ofiary, takie długotrwałe od innych. I w sumie tu się zaczyna takie błędne koło, bo często ofiara wtedy idzie na L4, bierze zwolnienie lekarskie, bierze urlop, po czym jeszcze bardziej jest jej trudno wrócić, jeszcze więcej ma tych objawów, jeszcze więcej lęków, jeszcze więcej problemów zdrowotnych. Kiedy ma te problemy zdrowotne, przychodzi do pracy, potem znowu musi wziąć L4, znowu zwolnienie, więc ten szef ewidentnie ma wtedy powód do tego, żeby powiedzieć, że jest niewydolnym pracownikiem, że ciągle jej nie ma, jest na urlopie, że jest słabego zdrowia, że się tutaj nie nadaje, więc ta przemoc jest jeszcze silniejsza wtedy, a podstawy się już zmieniają, bo się zaczyna to koło przemocy. Ja uciekam od tego w chorobę, mój organizm tego nie wytrzymuje, a potem to pozwala osobie, która stosuje mobbing, na to, żeby jednak ten wachlarz sytuacji agresywnych był jeszcze większy i kończy się to wydaleniem z pracy albo zwolnieniem przez pracownika. Czyli takie cztery fazy byśmy mogli sobie wyróżnić, jeśli chodzi o ten mobbing w pracy.
Jeśli chodzi o dzieci, ofiary mobbingu w szkole, pomóc mogą rodzice, opiekunowie, nauczyciele, to można zauważyć. Natomiast jak sobie poradzić w przypadku mobbingu w pracy?
Jeśli chodzi o mobbing w pracy, a przekładanie tego na życie prywatne, myślę sobie, że mamy prawo rozmawiać z naszymi partnerami o wszystkim. I że w pierwszej fazie, jeżeli widzimy coś niepokojącego, to nie ma nic złego w tym, żeby usiąść i porozmawiać. Mówi, słuchaj, mam taką sytuację w pracy. Nie wiem, czy to jest normalne. Jak ty to widzisz? Czy to jest po mojej stronie, czy nie? Zapytanie z partnera, komu ufamy, który nas zna, nas obserwuje, jest bardzo dobre. Natomiast gdybyśmy codziennie przychodzili, żyli tylko pracą, opowiadali tylko o tym, co się dzieje, a nic się nie zmieniało i ta praca zawężyłaby się do jedynego obszaru w życiu, z którym rozmawiamy z partnerem, byłoby to niebezpieczne dla naszego związku. Musimy pamiętać, że jako pracownicy też mamy jakieś prawa. Możemy uciekać się do kodeksu pracy, jest sąd pracy. Mamy też jasne powiedziane, co jest mobbingiem. Jest kodeks, który o tym mówi. Tak? Są przepisy prawne, które mówią, jak reagować, jak się bronić, co jest mobbingiem. Jeżeli będziemy te sytuacje też mieli wypisane, potwierdzone przez kogoś, łatwiej nam będzie tego sprawcę skazać. Musimy też pamiętać, żeby nie ograniczać się tylko do pracy. Że nasze życie to nie jest tylko praca, ale to są też kontakty poza pracą, dbanie o swoje ciało, swój rozwój, wyjścia towarzyskie, gdzieś, gdzie możemy spotkać nowych ludzi, którzy mogą nam powiedzieć, czy to, co się dzieje u nas w pracy, jest normalne, czy jest już przekroczeniem granic. Poszerzyć nam taki punkt widzenia, bo kiedy jesteśmy w sytuacji kryzysowej, kiedy jesteśmy w sytuacji lękowej, mobbingu czy stosowania przemocy, nasz światopogląd bardzo się zawęża do przeżywania tej konkretnej sytuacji i czasem nie widzimy rozwiązań, tak tego, że możemy się zwolnić, możemy walczyć o swoje prawa, możemy zmienić pracę, możemy postawić szefowi jakąś granicę, możemy znaleźć kogoś w pracy, kto będzie też naszym sprzymierzeńcem, możemy się też bronić. Najważniejsze to jest to, żebyśmy wyszli z tego obszaru bezradności. Nie myśleli, że na tym się kończy nasz świat. Wyszli spoza roli tej ofiary. Jeżeli my sobie pozwolimy na takie traktowanie, zapomnimy o tym, że mamy do czegoś prawo, mamy prawo godności, szacunku, tego, żeby nikt nas nie upokarzał, żeby też nikt nas nie straszył, nie zniesławiał publicznie, to już jest pierwszy krok do sukcesu. Nauka asertywności, umiejętność odmawiania, umiejętność walki o swoje, niereagowania lękiem, wytłumaczenia sobie też tej sytuacji, że to nie jest po mojej stronie, że nie to, że ja jestem taki do niczego, tylko to ktoś ma problem z agresją. Wyjście z tej roli ofiary, poszukanie wsparcia wśród innych, fundacji, stowarzyszeń, ale też zbieranie czasem dowodów, argumentów na to, że tu jest taka konkretna sytuacja, się mogę do tego odnieść. Nie będzie tak, że pan będzie czy pani bezkarna, że sobie na to nie pozwolę. Z takim pierwszą drogą do wyjścia z tej roli. Czasem zdarza się, że zmiana pracy jest dla nas dobra. Czasem może łatwiej jest, jeżeli nie możemy udowodnić tego i mamy za mało dowodów, czy boimy się zrezygnować z tego, niż walczyć o coś i jeszcze bardziej pogłębiać sobie ten kryzys.
I zawsze jest nadzieja na wyjście z sytuacji i tego się będziemy trzymać.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Maja Wyręblewska, psycholog Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.
Dziękuję.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.